Dziewczynka wybiegła z suszarni drugimi drzwiami i pognała na łąkę. Tam pod lasem czekało już dzieci ze wsi, 6 urwisów mniej więcej w jej wieku. Przewodził im nieco starszy Wojtek, który powinien teraz pomagać ojcu w robocie w obejściu, ale urwał się, jak zwykle zresztą, unikał bowiem ciężkiej pracy fizycznej, kiedy tylko się dało. Mimo że miał już niemal 15 lat, wolał ganiać z młodziakami po lesie. Pamiętajcie, cymbały, to ja wiem, gdzie rośnie wilcza jagoda i po zbiorach wszyscy oddajecie mi połowę tego, co zapłaci wam dziedziczka gorazdowska. Jak się komu to nie podoba, może iść do dom i kozy pasać, czy co tam wam ojce kazali. Zagrzmiał groźnie. Macie się mnie słuchać, boście wszyscy głupie jak barany. Jak się któremu co stanie, to na moim sumieniu to zawiśnie. Nie włazicie przeto w bagnisko, pod żadnym pozorem. Nawet jeżeli zobaczycie tam nenufary czy kaczeńce, gówno mnie to obchodzi. Jeśli którego złapię, że pcha się na bagna, nogi z dupy powyrywam. I owoców atropy belladonny jeść nie wolno, wtrąciła Flora. Są strasznie trujące, choć wyglądają apetycznie jak jagódki. Zbieramy też kwiaty, wyglądają jak zielone, beczułkowate dzwonki z fioletowymi listkami. To akurat wszyscy wiedzą, burknął Wojtek, patrząc na Florę z góry spod groźnie zmarszczonych jasnych brwi. Każde dziecko we wsi wie, że wilczej jagody się do gęby nie wkłada. Daruj sobie mądre nazwy miastowych. Wilcza jagoda to wilcza jagoda, nie żadna belladonna. Greką tu żaden nie gada. Belladonna, czyli piękna pani. To po włosku akurat. W dawnej Italii damy używały soków tej rośliny do zakrapiania oczu, bo te robiły się wielkie i błyszczały jak diamenty. Wówczas każda zamieniała się w piękną panią. Flora lubiła się mądrzyć i znajdować w centrum uwagi. Młoda dziedziczka, już mądrzejsza od starej? Też uczysz się na wiedźmę? Spytał zaczepnie chłopak. Pewno, odparła i wzruszyła ramionami. Uważaj, bo rzucę na ciebie urok. Tak naprawdę matka niczego jej nie uczyła. Nadal nie chciała mieć nic wspólnego ze swoimi dziećmi. Właściwie nie przyjmowała nawet do wiadomości, że są jej. Traktowała je jak jakiś wyrzut sumienia, karę za grzechy. Minął rok ich pobytu, ale nadal z nimi rozmawiała jedynie z przymusu. Głównie wydawała polecenia lub napominała. Nigdy nie miała czasu, wolała całe dnie spędzać w pracowni ze swoimi kwiatami i w otoczeniu laboratoryjnej aparatury. Bliźnięta czuły się porzucone i skrzywdzone, ale nie narzekały. Bały się, że matka ich odeśle do sierocińca lub do kolejnej rodziny zastępczej. Flora wykonywała pilnie wszystkie prace, które Ada im zlecała. Próbowała się jej w ten sposób przypodobać. Zresztą z natury była pilna i uważna, więc przychodziło jej to z łatwością. Tłumaczyła też i osłaniała brata przed gniewem matki, która miała w nosie to, że chłopak nieco wolniej myśli i rusza się z ociąganiem. Wymagała, by natychmiast zrobiły to, co im kazała. I koniec. Flora marzyła, że kiedyś z nimi usiądzie i po prostu porozmawia,